Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o pielęgniarce z wizją służenia choremu. Mowa będzie oczywiście o pielęgniarce Hannie Chrzanowskiej. Hanna urodziła się na początku XX wieku, 7 października. 1902 roku w Warszawie i ojcem był znany profesor, historyk literatury polskiej, profesor Ignacy Chrzanowski. To była taka zubożała trochę szlachta, ale pokrewieństwo miał z Lelewelem i Sienkiewiczem. Natomiast matka pochodziła z rodziny protestanckiej, która w Polsce osiadła już w XVII wieku. To była Wanda z Szlengierów. Z tej rodziny wywodzili się wielcy przemysłowcy, mecenasi sztuki, naukowcy, filantropi, fundatorzy szkół, ochronek, szpitali. Dziadek Hanny, Karol, zgromadził ogromny majątek, który podzielił potem pomiędzy dzieci, ale dużą część przeznaczył na dobroczynność. Obydwie rodziny były bardzo patriotyczne, jakkolwiek obydwie rodziny były tak raczej wierzące w swojej wierze bez zaangażowania. Ignacy pochodził z rodziny katolickiej, a tutaj, jak wcześniej wspomniałam, matka Wanda z rodziny protestanckiej. Jednak ślub w kościele katolickim zobowiązywał do wychowania dzieci w wierze katolickiej i Hanna została ochrzczona w czerwcu 1903 roku w Wiązownej. Hanna miała jeszcze brata starszego o 2 lata, który urodził się równo w 900 roku, Bohdana. I jak sama opisuje w swoim pamiętniku, Hanna miała szczęśliwe dzieciństwo. Tutaj widzimy ją na zdjęciu z babcią Marią Szlenkier, właśnie chyba na terenie Pałacu Szlenkierów. Także część swojego dzieciństwa spędzała z babcią w pałacu, część w majątku Wiązowna. No, były też wyjazdy nad morze do Francji i tutaj mamy taki właśnie wyjazd. Hanna z bratem Bohdanem, ich matka, ciocia Zosia Szlenkier i babcia Szlenkier. To było takie szczęśliwe dzieciństwo i ciocia Zosia Szlenkier odgrała dość znaczącą rolę w życiu Hanny. Była pielęgniarką i założycielką szpitala dziecięcego. Tutaj mamy ciocię Zosię Szlenkier. I tutaj z kolei tu jest ciocia Zosia Szlenkier właśnie z tym pierwszą pacjentką tego szpitala założonego przez siebie. I to było takie doświadczenie tego szpitala również przez Hannę, ponieważ budowany był jak ona była dzieckiem i tam jako dziecko była oprowadzana po tym szpitalu. Potem znalazła się w tym szpitalu również jako pacjentka z powodu czerwonki. I było to ważne dla niej doświadczenie, nawet nie z powodu choroby, tylko jak opisuje, pomimo choroby, pomimo dolegliwości, które miała, które niosła ze sobą ta choroba, bardzo przeżyła noc, w której potrzebowała tak zwanych pielęgniarskich usług dość intensywnie i właśnie obsługiwała ją pielęgniarka, którą była zachwycona Nie tylko z tego powodu, że ta pielęgniarka była bardzo ciepła, życzliwa wobec niej, ale że była taka uprzedzająca jej potrzeby. I to zostawiło taki wyraźny ślad w jej psychice, że to było coś niezwykłego. I to było takie pierwsze wspomnienie. Natomiast potem w 1910 roku państwo chrzanowscy przenieśli się do Krakowa, ponieważ pan profesor Ignacy Chrzanowski dostał posadę na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tam Hanna, która wcześniej uczyła się w domu, tutaj podjęła naukę na pensji panny Okołowiczównej i tutaj widzimy ją przy oknie, tą najbardziej rozświetloną, to jest właśnie Hanna Malutka. I w tej szkole zaprzyjaźniła się bardzo z wnuczką Tytusa Chałubińskiego, Anielką. Potem była szkoła gimnazjalna i gimnazjum sióstr Urszulanek i okres matury, tutaj jest Hanna troszkę starsza, ale okres matury w tym gimnazjum przypadł akurat na rok 1920. I Hanna bardzo ubolewała, że ma tak mało lat, że nie może się zapisać do służby sanitarnej na froncie. Jak mogły, tak wspierały walczących żołnierzy. Po zdanej maturze zapisała się na krótki kurs pielęgniarski, który był prowadzony w Krakowie przez Czerwony Krzyż Amerykański. Nawiasem mówiąc, spotkała tam panią Stellę Tylską, Amerykankę polskiego pochodzenia, z którą potem się jeszcze zetknęła. I na tym kursie miała już też takie pierwsze doświadczenia pielęgniarskie bardzo ważne. Otóż po pierwsze wbito jej do głowy już na tym kursie, że odleżyna to jest hańba dla pielęgniarki. No i myślę, że to jest bardzo ważne również dla nas współcześnie pamiętać o tym. Potem jeszcze przeżyła taką sytuację, otóż tam wiele osób było bardzo młodych, bo młodzież chętnie angażowała się w pomoc i jak mogła, to właśnie wspierała tych żołnierzy. To już było de facto po wojnie, po bitwie, ale jeszcze tam do listopada bodajże przebywali pacjenci właśnie z tej wojny polsko-bolszewickiej. No i młodzież chętnie się garnęła do takiej pracy, do posługi. I jak wiadomo, w tym wieku jest taka duża ochota do żartów, do dowcipów. I to było bardzo takie wesołe towarzystwo, ale pisze, wspomina, że była jedna panna, która tam do nich dołączyła, ale nie bardzo jakoś współgrała z tym wesołym towarzystwem, natomiast bardzo lubiła być adorowana, zwracać na siebie uwagę i rzeczywiście jeden z lekarzy był zauroczony jej osobą, jeden z młodych lekarzy. I to oczywiście był powód do różnych żarcików. Nawet Hanna jakiś dowcipny wiersz na ten temat napisała, potem ją obsmarowano w rewanżu i jakoś tak, ale to wszystko było w ramach właśnie żartów i to było takie dość zabawne. Natomiast zdarzyło się tak, że Hanna razem z tym młodym doktorem i z tąże dziewczyną asystowała przy operacji, dość takiej poważnej, krwawej operacji. Pacjent oczywiście był znieczulony, uśpiony, ale ta para była tak sobą zachwycona, że nawet na moment o sobie nie zapominali i jak gdyby dla siebie samych oni byli na pierwszym planie, natomiast ten ciężko operowany pacjent był gdzieś tam w marginesie. I Hanna to przeżyła jako taki brak szacunku należny osobie cierpiącej. I to już jakoś ją tam, że tak powiem, ustawiało w tych postawach życiowych późniejszych. Potem ta praca w szpitalu się skończyła, żołnierze zostali wypisani do domu, natomiast ona podjęła studia polonistyczne. Ona tam zapisała się na ten kurs razem z koleżanką i ta koleżanka, raz, że zostały troszkę oddzielone, każda na inny oddział została przydzielona, ale ta koleżanka po tej pracy zdecydowała się na studia medyczne. Natomiast Hanna, że ją studia medyczne jakoś w ogóle nie pociągały. Natomiast z rozpędu, jako przedłużenie atmosfery domowej, zapisała się na studia polonistyczne na UJ, Uniwersytet Jagielloński, i rozpoczęła tam studia. Po roku, przebywając na wakacjach gdzieś tam, bodajże urodziny, dostała list od matki z informacją i załączonym wycinkiem z gazety potwierdzającym tą informację, że jest otwierana Warszawska Szkoła Pielęgniarska. I Hanna zdecydowała się natychmiast, że ona do tej szkoły się zapisze. Z aprobatą oczywiście matki, z aprobatą ojca, profesora Ignacego, ale z niemałym zdziwieniem otoczenia, że Hanna tak, z tak dobrego domu, tak dobrze wychowana, wykształcona, chce uczyć się na pielęgniarkę. No Hannę to nie zrażało, zapisała się i tu jest właśnie, to są właśnie uczennice szkoły warszawskiej. Nie jest to rocznik Hanny, nie mamy takiego zdjęcia z Hanną i jej rocznika. Natomiast są to uczennice tej warszawskiej szkoły pielęgniarskiej. I wybrała tą szkołę pomimo wyraźnego talentu literackiego, bo jakkolwiek nie miała zapału specjalnego do tych studiów polonistycznych, to jednak talent wyraźny miała. I w tej warszawskiej szkole znowu są pierwsze takie doświadczenie jej pielęgniarskie. Coś mi się tutaj za szybko. A nie, jest dobrze. I takie spostrzeżenie, no niestety również przykre. Praktyki odbywały się w szpitalu Karola i Marii. To jest właśnie ten szpital, który budowała jej ciotka. Ten szpital, ta Zofia Szlękierówna. I w tymże szpitalu na praktyce któregoś dnia zastępowała kogoś w pracy i to była na sali, na której normalnie nie miała dyżurów. I tam był jakiś pacjent, który wymagał szczególnej takiej opieki pielęgniarskiej. Ona rzeczywiście się nim zajęła bardzo. Pacjent to bardzo docenił. Na koniec dyżuru serdecznie jej podziękował za tą opiekę pielęgniarską. I miała takie poczucie, schodziła z tego dyżuru z poczuciem, że spełniła dobrze swój obowiązek, że zaopiekowała się tym pacjentem. Na następny dzień rano znowu w salu, jak inna koleżanka weszła do sali, gdzie ten pacjent leżał, i niestety zastała go siedzącego na łóżku z zastygłą krwawą krwią na brodzie, martwego. I to już był wstrząs dla Hanny, że nikt nie zauważył, że coś się złego dzieje i pacjent umierał w samotności. ale zaskoczyła ją jeszcze bardziej reakcja instruktorki, która w tej sytuacji zarządziła demonstrację toalety pośmiertnej. I Hanna zgłosiła się sama do tej toalety pośmiertnej, do wykonywania tej toalety pośmiertnej, ale nie dlatego, że właśnie dlatego, że uważała, że nie powinno to w ogóle mieć miejsca i jak gdyby z szacunku dla tego pacjenta, że nie chce, żeby coś bardziej przykrego go jeszcze nie spotkało i podjęła się sama tej toalety. Właśnie chodziło o to, że jak potem sama pisze, że toaleta pośmiertna jest z szacunku dla człowieka zmarłego, że to może być przedmiotem demonstracji, że każda z dziewcząt i tak by się zetknęła wcześniej czy później ze śmiercią i musiała się tej toalety pośmiertnej nauczyć, a nie jest to znowu aż tak skomplikowane, że trzeba by było ją aż demonstrację taką robić jako pokaz czynności. To było jedno takie doświadczenie. Potem było też niestety przykre drugie, kiedy jedna z pacjentek po operacji miała problemy z oddaniem moczu, jak to często bywa zresztą, i ona właśnie według tych wsłówek pani Stelli Tylskiej, bo ona w tej warszawskiej szkole była instruktorką, wcześniej się spotkały na tym kursie PCK, a potem właśnie w tej szkole warszawskiej, działały właśnie według tych wskazówek pani Stelli Tylskiej i po jakichś tam wysiłkach udało się sprowokować pacjentkę, także w naturalny sposób oddała mocz i obie z koleżanką pobiegły do tejże samej instruktorki z zadowoleniem pochwalić, że osiągnęły sukces, na co ta im odpowiedziała, a to szkoda, bo mogłybyśmy, gdyby się nie udało, to mogłybyśmy wam pokazać zabieg kateteryzacji, czyli cewnikowania. Hanna pisze, że miały ochotę ją sprać. No więc to były takie kształtujące jej postawy już pielęgniarskie doświadczenia. Miała też jeszcze inne doświadczenie, że pozytywne z kolei. Jeden z pacjentów siedział na korytarzu, a ona miała dyżur jakiś taki dość intensywny, dużo było dzwonków, biegała pomiędzy salami i jeden tenże właśnie pacjent siedząc na tym korytarzu w którymś momencie zrobił jej uwagę taką, że kto by pomyślał, że siostra ma tę pracę? Jak jesteśmy na sali, to my tego nie widzimy. No i ona poczuła się wtedy bardzo i doceniona i tak uświadomiła sobie, że udało jej się spełnić podstawowe założenie pielęgniarskie. Pracuj tak, żeby pacjent nie odczuwał twojego pośpiechu. No to też były uwagi pani Stelli Tylskiej. Potem z kolei miała jeszcze taką rozmowę z jednym z pacjentów, który wypytywał ją o rodzinę, o szpital, o naukę i w pewnym momencie zadał jej pytanie, a pani właściwie dlaczego poszła na pielęgniarstwo? No więc Hanna bez namysłu odpowiedziała, no bo to lubię. A on ją pyta dalej, a co pani lubi, szpital czy chorych? No i w tym momencie Hanna nie umiała odpowiedzieć na to pytanie, ale to pytanie zostało i drążyło ją i potem jak sama pisze, rzeczywiście dla dużej części osób taką motywem rozpoczęcia pracy w szpitalu jest, czy wybrania tego zawodu, to jest właśnie ta aura tajemniczości, zabiegów, tych procedur, które się stosuje. I mówi, że nie ma w tym nic złego, jeżeli z tego wszystkiego wybije się na pierwszy plan człowiek chory, łóżko z człowiekiem chorym, że to wtedy jest oczywiście wszystko w porządku. No więc tak pracowało w niej to pytanie. Szkoła się skończyła w 2024 roku i Pani Hebysz, która była dyrektorką tej szkoły, zaproponowała, na koniec wezwała ją do siebie do gabinetu i zaproponowała jej roczne stypendium Fundacji Rockefellera w Paryżu. Hanna podobno tańczyła z radości na krześle, tak była zachwycona tą informacją. Tu jest katedra w Paryżu z czasów Wiktora Hugo. I początkowo, znaczy przyjęła tą propozycję bez namysłu, jakkolwiek wiązało się to z deklaracją, że po powrocie podejmie się pracy instruktorki w szkole w Krakowie, która znowu została otwarta. Ponieważ to jest osobna historia, ale króciutko wspomnę, w 2012 roku w Krakowie została otwarta przez Marię Epstein pierwsza na ziemiach polskich szkoła pielęgniarstwa zawodowego. Potem po I wojnie światowej z powodu różnych problemów finansowych, ponieważ całe społeczeństwo polskie było bardzo zubożałe i problemów finansowych również w tejże szkole, musiała zamknąć tą szkołę i ponownie udało się ją reaktywować już jako uniwersytecką szkołę. I właśnie w tejże szkole miała podjąć pracę Hanna Chrzanowska, co ją bardzo cieszyło, ponieważ rodzice przecież mieszkają w Krakowie, ale miała się tam podjąć pracy instruktorki w pielęgniarstwie społecznym. Pielęgniarstwo społeczne, jak sama pisze, nie bardzo ją pociągało. Pociągało ją przede wszystkim chore, a wtedy pielęgniarstwo społeczne funkcjonowało jako higiena taka zapobiegawcza, jako edukacja społeczeństwa. Natomiast nie było pielęgnacji w domu. I tak to wyglądało, że po prostu samą ją to uderzyło, bo chodząc kiedyś z pielęgniarkami społecznymi, towarzyszyła im, ponieważ wykonywała taką ankietę z Miejskiego Wydziału Zdrowia w Warszawie na temat pracy pielęgniarek społecznych i ona im w tej pracy towarzyszyła. I sama dostrzegła ten brak pielęgnacji, kiedy przyszły do jakiegoś tam środowiska i był pacjent chory na gruźlicę, prawdopodobnie kostną, wymagał pilnej pielęgnacji i niestety nie miał jej zapewnionej. To ją bardzo wstrząsnęło. Natomiast zagraniczne studia, pierwsze w Fundacji Rockefeller w Paryżu, zmieniło pomału obraz. Tam była to pielęgniarstwo społeczne bardzo rozwinięte. Potem jeszcze w 2020 roku jechała na wieczne szkoły do Brukseli, do skupiny szkolnej i po powrocie, tak jak był umowy, tak 1926-1929 pracowała jako instruktorka w uniwersyteckiej szkole pielęgniarek i chińskich w Krakowie. I tam właśnie ten dział pielęgniarstwa społecznego, ale też oprócz tego była kierowniczką przychodni przeciwgruźliczej i tam właśnie zajmowała się dziećmi, matkami z dziećmi i no i właśnie ta praca w tej krakowskiej szkole. Tutaj na zdjęciu jest w gronie, tu jest Hanna, w gronie instruktorek z Marią Epstein, jeszcze wtedy była dyrektorką, tutaj Anna Rydlówna, bo potem może już teraz to wspomnę, że Maria Epstein świetnie poprowadziła tą szkołę, przygotowała do dalszego działania i przekazała władzę dyrektorską Annie Rydlownej, a sama wstąpiła do zakonu sióstr dominikanek na krakowskim Gródku. I tam Hanna jakoś mało o tym okresie pisze w pamiętniku swoim, ale wiemy, że bardzo się przyjaźniły z innych źródeł, że bardzo przyjaźniły z Majorstein, bardzo się lubiły. Niemniej chyba ta praca w poradni przeciwgruźliczej jakoś musiała zaciążyć na jej zdrowiu, bo i w rodzinie jest taki przekaz, że Hania miała zawsze słabe płuca. Inna kuzynka z kolei mówi, że były początki gruźlicy i ona w tym 29 roku już nie przedłuża umowy ze szkołą, tylko bezpośrednio ze szkoły wyjeżdża do sanatorium i nie wraca też już po tym sanatorium do Krakowa, tylko zamieszka w Warszawie. Natomiast tam w Warszawie podejmuje się redagowania pierwszego polskiego czasopisma zawodowego dla pielęgniarek, Pielęgniarka Polska. I tam na łamach tego czasopisma no, szereg treści podejmują, takich zawodowych właśnie, w zasadzie to jest taki też z braku podręczników, który wtedy był w Polsce, źródło możliwości do uczenia się tych wszystkich świeżo wykształconych pielęgniarek. Oprócz tego, że pisały same artykuły zawodowe, to jeszcze tłumaczyły wiele artykułów z prasy zagranicznej, ponieważ z reguły jest bardzo dobrze wykształcone, znające kilka języków. Hanna znała trzy języki, więc nie było problemu, żeby przetłumaczyć taki artykuł z prasy zagranicznej. Co jest istotne, co chciałabym podkreślić, że w tej Pielęgniarce Polskiej w jednym z numerów bardzo wnikliwie analizuje miłosierdzie, to była bodajże 300. rocznica założenia Arcybractwa Miłosierdzia przez księdza Piotra Skargę i ona bardzo wnikliwie analizuje to jego miłosierdzie. I ksiądz Kazimierz Kubik właśnie w tej swojej książce bardzo to opisuje dokładnie, jak ona wnikliwie przeanalizowała pracę założenia udzielania miłosierdzia księdza Piotra Skargi i te elementy, które pasowały tam do pracy pielęgniarskiej, ona starała się właśnie szczególnie wyeksponować. Oprócz tego także podejmuje udane próby twórczości literackiej, pisze wtedy pod pseudonimem Agnieszka Osiecka, to była w latach 60. taka kolizja z autentyczną Agnieszką Osiecką, ale było to wyjaśnione na ławach Godnika Powszechnego, powieści, które się ukazały Hanny Chrzanowskiej, czyli Klucz Niebieski, Krzyż na Piaskach. To były jej autorstwa, właśnie pod pseudonimem Agnieszka Osiecka. I jeszcze była trzecia powieść, Płonący śnieg, ale ona została już w rękopisie tylko. Krzyż na Piaskach podobno ma być teraz, z tego co wiem, wznowiony tutaj w Krakowie, wydany z komentarzem w książce pani Zachradniczek. W tych powieściach, dlatego o nich wspominam, ponieważ wcześniej mówiłam, że sama Hanna pisała, że w zasadzie wychowywała się w domu obojętnym religijnie. Natomiast tutaj w tych powieściach jest opisywana osoba, bohaterka przeżywa taki przełom właśnie w wierze. Przełom pozytywny, że zbliża do Boga. Zwłaszcza ten Krzyż na Piaskach i Płonący śnieg. Płonący śnieg przeczytałam właśnie w tym rękopisie. To opisuje o przełomie, o powrocie do czy nawiązaniu relacji z Panem Bogiem które były takie niezwykle głębokie. Sama Hanna jest bardzo dyskretna, o tym w ogóle nie wspomina, raczej się domyślamy tylko, że to był czas, kiedy ona sama przeżyła wcześniej to jakieś takie nawrócenie. Oprócz tego była asystentką też tam w Warszawie swojej ciotki Zofii Szlenkier, ówczesnej dyrektorki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Uczestniczyła też w pracach Polskiego Towarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i w związku z tym brała czynny udział w przygotowaniu ustawy o pielęgniarstwie uchwalonej przez Sejm w 1935 roku. I ustawa ta była uznawana w Europie za jedną z najlepszych, znaczy była w Europie, w świecie, za jedną z najlepszych w świecie. I regulowała status zawodowy pielęgniarek prawie do końca XX wieku. Także samo to świadczy o tym, jak to była dobra ustawa. Przyczyniła się również do powołania w 1937 roku Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich i poza w zasadzie tylko listą osób będących założycielami tego stowarzyszenia nie mamy więcej dokumentacji na ten temat. Potem, jak wiadomo, wybuchła wojna i Hanna Chrzanowska też doświadczyła bezpośrednio okrucieństwa tej wojny. Tutaj z przyjaciółkami z okresu wojny zaraz o tym opowiem, ale wcześniej wiadomo, że było aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i jakkolwiek ojciec Hanny Chrzanowskiej, Ignacy Chrzanowski, nie musiał już uczestniczyć w tym zebraniu, ponieważ był na emeryturze, jednak w poczuciu jakiejś takiej jedności z profesorami zgłosił się na to zebranie i wtedy zostali podstępnie uwięzieni przez Niemców i wywiezieni do obozu w Sachsenhausen. Niestety pan profesor nie przeżył tego obozu, pomimo że opinia światowa wymusiła na Niemcach zwolnienie większej części profesorów z tego obozu. Także ojciec Hanny nie wrócił już stamtąd. Oczywiście bezpośrednio po aresztowaniu profesorów Niemcy zjawili się również w mieszkaniu i panie Chrzanowskie musiały opuścić mieszkanie i nagle pozbawione po prostu możliwości mieszkania musiały szukać jakiegoś kąta, znalazły u pani Porębsk, z którymi wcześniej kiedyś sąsiadowały. Oprócz tego w Kozielsku z kolei ginie brat Hanny, jedyny brat Hanny, zamordowany przez NKWD razem z oficerami polskimi. Pomimo tych trudnych doświadczeń, Hanna od początku wojny angażuje się w pracę RGO, czyli Rady Głównej Opiekuńczej. Była to jedyna instytucja pomocowa, która działała na terenie guberni. Kontrolowana oczywiście przez Niemców, ale wiadomo, że były działania nielegalne, były tak ważne, że to pan odkrył się dłużej, nie odkrywał i to są właśnie tutaj na zdjęciu te bezpośrednie współpracownicy Anny, Róża Łubieńska, ta starsza i poprawi Maria, to mi w tej chwili nazwisko, ale sobie przypomnę, powiem, Starowiejska, Rowiejska. I zajmowały się Hanna w takim dziale opieki nad przesiedlonymi uchodźcami. Nie wolno było używać nazwy wysiedleni. Więc w takim razie się zajmował mowa o bronie uchodźców. Próbowano przede wszystkim udzielić pomocy finansowej, medycznej, życiowej. No i tutaj na zdjęciu w takim lokum i w takim obozie dla uchodźców zorganizowana jest wigilia. Opisuje, że w tym dobie kryzysu strasznego, kiedy o wszystko było trudno, podano właśnie na takiej wigilii przesłodzoną herbatę, w związku z czym była trudna do wypicia. No więc tak starano się dogodzić tym uciekinierom i poszkodowanym. Tutaj są inni współpracownicy. Z czasów okupacji. Helena Matoga napisała taką książkę W kręgu opiekuńczego Czepka i tam bardzo dokładnie opisuje te wszystkie działania w czasie wojny, których ja może teraz nie będę tutaj rozwijać, bo jest to troszeczkę inny profil tej mojej dzisiejszej opowieści. I co chciałabym jeszcze podkreślić w czasie tej działalności okupacyjnej? Otóż bardzo ładnie wychodzi tam, jaki wpływ myśl księdza Piotra Skargi wpłynęła na organizację pomocy. Jak ona te wskazania księdza Piotra Skargi umiała właśnie wykorzystać w tych trudnych warunkach, zadbać o każdego. I jako przykład opowiem tylko historię z adopcjami, bo wiadomo, było bardzo dużo sierot wtedy. I Hanna Chrzanowska wywiady odnośnie tych rodzin, które by chciały zaadoptować dziecko, bardzo wnikliwie przeprowadzała, ściągała informacje z różnych źródeł na temat rodziny, nie tylko z parafii. I jak miała jakąś wątpliwość, to osobiście wykonywała jeszcze wizytację w tym domu i w niektórych przypadkach była w stanie powiedzieć nawet nie wyraża zgody, ponieważ rodzina jak gdyby nie wykazuje właściwych intencji czy warunków do przyjęcia takiego dziecka. Także rzetelność tutaj była z jej strony naprawdę niezwykła. Wojna się skończyła i rozpoczęła się reorganizacja Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek. Anna Rydlówna ją rozpoczęła i zaraz w kwietniu 1945 roku i Hanna Chrzanowska natychmiast się do tego dołączyła. Oczywiście wprowadziły nowy dział pielęgniarstwa otwartego, bo przed wojną się nazywało społeczne, po wojnie otwarte, w przeciwieństwie do zamkniętych zakładów, czyli szpitali. Anna Rydlówna była wielką entuzjastką tego rodzaju działu pielęgniarstwa. Także nie miała tutaj problemów. Ministerstwo twierdziło program i rozpoczęły łącznie z praktykami w pielęgniarstwie domowym. Udało się to Hannie wprowadzić. Udało jej się też uzyskać kolejne stypendium z ramienia UNRWA na szkolenie w Nowym Jorku i tutaj jest właśnie mi stypendystkami w Stanach i ja tutaj zwracam uwagę na osobę Hanny, ona jest po lewej stronie tutaj najbardziej rozbawiona z całego tego towarzystwa, najbardziej się śmieje. Zwracam na to uwagę, bo jeszcze do tego później wrócę. W każdym razie tam na tej praktyce no, troszkę je zaskoczono, ponieważ jechały z takim nastawieniem, że mają się uczyć tego pielęgniarstwa otwartego, a przyjęto je do jakiegoś szpitala i taką prozaiczną pracę im zlecono, czyli sprzątanie, mycie szafek i tak dalej. I Hanna jakoś wpłynęła na organizatorów tej praktyki, tego szkolenia, żeby jednak jej troszeczkę zmienić program praktyk i jej udało się poznać rzeczywiście to pielęgniarstwo w takiej dzielnicy w Harlemie, w Nowym Jorku. Pisze, że oprowadzała jej podąg wspaniała amerykańska pielęgniarka murzynka. Wiemy, że Harlem to była dzielnica murzyńska i że to były jeszcze czasy dyskryminacji niestety rasowej. Także Hanna wyniosła stamtąd takie przeświadczenie, że zawód, praca pielęgniarki w pielęgniarstwie domowym jest niezwykle ważna, potrzebna, niezwykle samodzielna, bo pracuje się bez wsparcia. Trzeba podjąć szereg samodzielnych decyzji, umieć samodzielnie ocenić sytuację, no i że wymaga ogromnej w związku z tym wiedzy. To pod tą świadomością korzywa zmian stosowania. Potem wróciła z tej praktyki i dalej prowadzi pielęgniarstwo. Było jej trochę trudno prowadzić to pielęgniarstwo właśnie tak od biurka. Wcześniej była zatrudniona jakaś tam osoba, ale na krótko i prawdopodobnie tylko na czas jej wyjazdu na to szkolenie. Natomiast przyjedzie, próbowała kierować tą pracą od biura, ale tak jak było to dość uciążliwe. Dopiero pani Janka Kocka, z którą ją widzimy, jak gdyby z nią przyjęta jako instruktorka tego pielęgniarstwa otwartego, z nią udało im się ręczyć to pielęgniarstwo otwarte. Chociaż początki też były takie, że Jan Kotecka to jest taki, jak pisze, kolan z czasów wojny. I siedząc tak, że one się bardzo wyznały. I pisze, że siedząc kiedyś Janka Kocka w przychodni na Skawińskiej, siedząc na biurku, machąc nogami, stwierdziła, że w zasadzie to nie ma co robić w tym pielęgniarstwie domowym. Na co Hanna odpowiedziała, pani rzeczą jest, by pani nie mogła lipnąć. No i rzeczywiście tak stało, że potem zaczęły znajdować tych chorych. No, na początku był problem ze znalezieniem chorych. Dlaczego był problem? Ponieważ lekarze, do których się zwracały, żeby im przekazali pod opiekę takich pacjentów chronicznie chorych, tak się to wtedy o nich mówiło, chronicy, to lekarze jak gdyby nie rozumieli idei tego pielęgniarstwa domowego i bardzo często kierowali ich do środowisk, które były ubogie, zaniedbane, ale nie wymagały pielęgnacji. Dopiero same jakoś tam uruchomiły wynajdywanie tych pacjentów i rozkręciły te praktyki w pielęgniarstwie domowym. Tu jest właśnie taka na tym zdjęciu pielęgniarka, która wyrusza do pracy w terenie na rowerze, ponieważ nie było czegoś takiego jak rejestr praktyk, tylko po prostu na terenie całego Krakowa byli rozrzuceni ci pacjenci. I te pielęgniarki tam docierały. Także tak to wyglądało. No, mówię, że może nie wszystkie były zachwycone tą pracą, ale gdyby to był dział pielęgniarstwa normalnie państwowego, to prawdopodobnie znalazłyby się takie osoby, które by chętnie się podjęły takiej pracy. Niestety była to tylko i wyłącznie inicjatywa szkolna. Na terenie szkoły to było prowadzone. Tutaj kilka zdjęć ze szkoły pokażę. tutaj z czymś w rodzaju rejestracji jakiegoś takiego gabinetu, z Anną Rydlówną przy kartotekach coś Hanna szuka. Tutaj na stołówce szkolnej. Tutaj też może wspomnę o tym, jak Hanna zadbała o te pierwsze uczennice i instruktorki, żeby na stołówce szkolnej dostawały zupę. I często w tych latach powojennych to niestety był ich jedyny ciepły posiłek. Także no, trudne to były czasy. Tutaj z kolei na tym zdjęciu widać chyba pożegnanie, tak nie jesteśmy tego do końca pewne, ale chyba widać pożegnanie, ja mówię my w liczbie mnogiej, ponieważ to są zdjęcia w większości z naszego archiwum Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. I tutaj jest, wygląda na to, że to jest pożegnanie Anny Rydlównej. Tutaj jest Anna Rydlówna, bo tutaj jest jakiś kwiatów. No i dlaczego mówię pożegnanie? Ponieważ władze PRL-u bardzo szykanowały Annę Rydlówną, jak zresztą wszystkich bardzo zasłużone osoby dla ojczyzny. I Rydlówna musiała opuścić szkołę. Szykany były do tego stopnia, że zatrzymano jej medal przyznany przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w Genewie. Najwyższe odznaczenie pielęgniarskie, medal imienia Florencji Nightingale. Nie otrzymała go od razu, dopiero po latach go otrzymała. Także tak podejrzewamy, że to była właśnie taki rodzaj trochę szykan. Potem jeszcze chciałam powiedzieć, oj, tu mi się coś przesunęło. Może to tak, o właśnie, to tak będzie. Już sekundę, zaraz się tutaj ogarnę z planszą. W każdym razie Hanna dużo entuzjazmem włączyła w kierownictwie piany i tą konkursą. I potem wprowadzała uczennice do tych praktyk. Helenka Matogowa, która była jej uczennicą, opowiadała, że jak ona ją wprowadza, pozywała jej w pierwszy dzień, jak wykonać patronek. Na drugi dzień Helenka musiała już się poradzić sama. Także osobiście wykonywała te opatrunki, ale i tylko, bo przecież jak sama praca była oczywiście przede wszystkim pielęgniarska, często była nie to pielęgniarska, więc również w takiej sytuacji, że trzeba rozpalić wisło, woziła węgiel na sanach z uczennicą, od ojca karmelitów do piętki, żeby jej czymś opalić mieszkanie, ogrzać mieszkanie. I sama wykonała te czynności. Potem później gdzieś tam napisze, że co za radość dorwać się do tych. I chciałabym określić, że ona tak zwykle kształcona. Pracowała jako instruktor. Później była redaktorką czasopisma pielęgniarskiego, dyrektorką, wicedyrektorką i pomimo tego ona właśnie tak pisze, że co za radość dorwać się do chorych, myć, sprzątać, szorować, otrząsać pchły. Także wszystko to wykonywała osobiście sama. I w zasadzie to, co opowiedziałam teraz, to sama Hanna Chrzanowska w swoim pamiętniku podsumowuje, że to jest rozkwit, rozwój i upadek pielęgniarstwa. Dlaczego upadek pielęgniarstwa? Otóż po odejściu właśnie pani Rydlównej władze zmieniły tą szkołę, oderwały tą szkołę od uniwersytetu i zrobiły z niej normalną dwuletnią szkołę pielęgniarską, tak jak większość szkół w Polsce. I narzuciły jej taki program, który inne szkoły również miały. Także czas się zmienił się troszeczkę program i czas się zmniejszył tych praktyk, w związku z czym trzeba było ograniczyć praktyki. I tu był problem. Tutaj już przyszła do pracy Zosia Szlendak, później Cholewińska, to też jest ważna osoba, i z nią próbowała tam to pielęgniarstwo prowadzić. I był to też taki czas, 56-57 rok, gdzie właśnie Hannie Chrzanowskiej zaproponowano, żeby objęła funkcję dyrektorki w szkole psychiatrycznej wtedy w Kobierzynie. Ona się zgodziła, no zostawiła to pielęgniarstwo domowe w rękach tej Zosi Szlendak-Cholewińskiej, ale no ilość praktyk była po prostu niewystarczająca i już nie myślały o tym, żeby pozyskać nowych chorych, tylko starały się zapewnić opiekę pielęgniarską tym, których rozpoczęły pielęgnację. No i tutaj miały problem. Tam, gdzie były, zaczęły przychodzić do tych pacjentów nie codziennie, a co drugi dzień, ale no, były takie osoby, do których trzeba było dwa razy dziennie na przykład chodzić. I wtedy one osobiście szły do tego pacjenta po pomocy. No było to bardzo uciążliwe i tak ledwo dawały radę. Zosia Szlendak z kolei przychodziła do Hanny i mówiła, że no jest problem, bo dziewczyny, uczennice są bardzo obciążone pracą i w zasadzie to już skarżą się do dyrekcji, że są tak obciążone pracą. Tutaj Zosia Szlendak z uczennicami wychodzi w teren. I tutaj Hanna jeszcze była wtedy dyrektorką szkoły tej psychiatrycznej. I jak gdyby no, jej pomysły się wyczerpały. Próbowała nawiązać jakiś kontakt z Kościołem. Ona przez to, że dość późno dla siebie wiekowo, prawda, bo w dzieciństwie jakoś taka kontu z Kościołem, nie bardzo wiedziała, jak ten Kościół funkcjonuje od strony hierarchicznej i tak jak Fabisze nie rozróżniała w ogóle zakonów, ale zwróciła się do zakonów żeńskich i mając taką myśl, żeby każdy z zakonów w swojej okolicy wziął pod opiekę przynajmniej jednego takiego chorego. Ale jakoś ta współpraca nie wyszła. Teraz myślę, że tak przez problem, co muszą być bardzo zaproponowała. Wujek, to jak wiadomo, to ksiądz Karol Wojtyła. Młodzież, z którą się spotykał, z którą jeżdżał na obozy, to mnie tak się do niego zwraca, po to, żeby nie robić jakiejś sensacji, by nie zwracać uwagi, ponieważ władze PRL oczywiście bardzo przekroczyły. Tu jest Karol Wojtyła nie w stroju zwykłego księdza, ale już w stroju kardynalskim. W każdym razie zwrócił się do niego. On, że tak powiem, od razu proponował, zrozumiał, w czym jest problem, zaproponował spotkanie u księdza z kolei Ferdynanda Machaja, proboszcza Kościoła Mariackiego. I tam z kolei Hanna szła bardzo ta buńcznie nastawiona do tej rozmowy, absolutnie musi go konać do swojej racji, bo pacjenci tego wymagają, potrzebują. I jak to pisze, przyszykowała sobie ten kołczan strzał, z których ani jednej nie musiała korzystać, ponieważ ksiądz Ferdynand Machaj zrozumiał problem od razu i zaproponował pensję dla pielęgniarki 1000 złotych. To była taka pensja początkującej wtedy pielęgniarki, czyli taka przyzwoita kwota. No i Hanna oczywiście była zadowolona z takiej propozycji. Ona jak przyszła na tą rozmowę do księdza Machaja, to w zasadzie już miała gotową koncepcję. Stąd miała takie zasady, które trzeba zrealizować. Stąd ta kwota, bo przeczytam te cztery w zasadzie zasady, że musi to być praca stała, niedorywcza, a więc opłacana. I że opieka musi być przede wszystkim pielęgnacyjna, no ale jeżeli trzeba, to również inna. I świadczona nie w zakresie dyżurów, tylko według czasu, który jest potrzebny do wykonania konkretnych czynności pielęgnacyjnych. I miały rzeczywiście później pod swoją opieką taka jedna opiekunka około 6-7 chorych. Opieką należy objąć całego człowieka, jego ciało i duszę. No i że nie należy powielać funkcji pielęgniarek z przychodni, które przychodziły, były oddelegowane do wykonywania zaszczyków u pacjentów w domu. Więc jeżeli chodziło o zaszczyk, no to one się tego podejmowały, tylko przychodziła pielęgniarka z przychodni. I w zasadzie to było wszystko. Także, ale jak widać, miała to przemyślane. I stąd ta rozmowa na temat funduszy i propozycja księdza Machaja, te 1000 złotych. Więc były zachwycone, uzyskały to, co chciały. Ksiądz Machaj udostępnił tam nawet część swojej jedalni na początku na tak zwane biuro. Tutaj chyba już są Hanna Chrzanowska i Alina Rumun, też jej współpracownica. W już innym pomieszczeniu, ale właśnie z kartotekami. I teraz no, była Hanna, która była jeszcze dyrektorką. Była Zosia, która też pracowała w szkole jeszcze, prawda, jako instruktorka. Były pieniądze, ale nie bardzo było kogo zatrudnić. Właśnie też pielęgniarek zawsze w Polsce było mało i miała Hanna tą świadomość, że nie może ich odciągać z pracy w szpitalu i musi jakoś gdzieś poszukać. Więc znowu tutaj przyszedł z pomocą ksiądz arcybiskup Baziak, który był bardzo przychylny tej inicjatywie pielęgnacji w parafiach. I tenże ksiądz arcybiskup wręcz kazał Hannie Chrzanowskiej zaprząc do pracy siostry Józefitki, które świeżo przybyły właśnie do Krakowa. I rzeczywiście ta współpraca, rozmowa u siostry Józefitek i ta współpraca z siostrami Józefitkami bardzo dobrze się rozpoczęła i przebiegała. Tutaj jeszcze w 1958 roku dołączyła właśnie do nich Alina Rumun. Tutaj są takie obrazki właśnie z tego pielęgniarstwa domowego, co one tam w domu pacjenta wykonywały. Alina Rumun dołączyła i Alina tam była rolnika nie przekło w drugim połowie i jak tak się zdarzyło, teraz to już przeszła kilka oddziałów, także miała dość praktyczną, szerszą wiedzę i doświadczenie pielęgniarskie. Bardzo jej to pomogło właśnie w tej miarze parafialnym, bo jak pamiętamy, Hanna mówiła, że tu jest potrzebna ta wiedza, duże wykształcenie, rozlew wiedza. I właśnie Alina taką wiedzę posiadała, bardzo jej ułatwiało pracę wśród tych pacjentów. No i właśnie te siostry zakonne, siostry Józefitki, no ale tych pacjentów przybywało, trzeba było coraz więcej. Jeszcze może tutaj w tym momencie opowiem o sytuacji Hanny, ponieważ wcześniej mówiłam, że Hanna jeszcze była dyrektorką szkoły. Otóż w marcu 1957 roku dostała nagrodę z Ministerstwa Pracy w służbie zdrowia. Natomiast w kwietniu dostała decyzję o zdjęciu szkoły psychiatrycznej. Pisze, że nie rozumiała całej sytuacji, w której się znalazła. Chodziło prawdopodobnie o to, żeby właśnie wyeliminować ją z zawodu. Bo mówiło się, że szkoły psychiatryczne są zamykane, bo jak gdyby niepotrzebne. Ale jak Halinka Matogowa prześledziła, zamknięta została tylko ta szkoła. Żadna inna w Polsce wtedy nie została zamknięta. Hanna przeszła wtedy na wcześniejszą emeryturę, ponieważ wiek już jej na to pozwalał i zawód nauczycielski. Więc tak się to stało. I wtedy właśnie chyba pisze, że co za radość dorwać się do chorych, bo wtedy bardzo aktywnie włączyła się w to pielęgniarstwo parafialne. No i pacjentów, no to nawet nie trzeba było specjalnie szukać, ponieważ cicha poczta pantoflowa rozeszła się błyskawicznie i co chwilę zwracano się do nich właśnie o pomoc w pielęgnacji coraz to nowej osoby. Ksiądz Synant Machaj powiedział do nich, że przekraczajcie granice parafii, ponieważ miłosierdzie nie zna granic. Tutaj rzeczywiście one tak robiły, ale w miarę jak chodziły na teren kolejnych parafii, no to próbowały z proboszczami rozmawiać i przekonywać ich do współpracy. I to było znowu kolejne wyzwanie dla Hanny Chrzanowskiej, ponieważ proboszczowie, jak ksiądz Ferdynand Machaj od razu zrozumiał, czym jest rzecz i nie miał wątpliwości, że ta praca musi być honorowana, to proboszczowie byli zdziwieni, jak to praca miłosierna ma być finansowana. W zwyczaju było, że takie posługi miłosierdzia były świadczone gratisowo, ale Hanna właśnie tłumaczyła, że to nie da się, że to musi być stała, fachowa i w związku z czym musi być opłacona. Potem podnoszony był też taka wątpliwość, że w takim razie rodziny w ogóle nie będą się czuły odpowiedzialne za tych chorych. No tutaj z kolei Hanna tłumaczyła, że rodzina i tak już jest przeciążona opieką nad tym chorym, którego ma na co dzień 24 godziny na dobę. I że tutaj należy jej się właśnie pomóc. I czasem te złe relacje wynikają właśnie z takiego przeciążenia i rzeczywiście takie zadanie często spełniały te opiekunki parafialne, że te relacje się poprawiały, łagodziły nie tylko z rodzinami, ale czasem nawet z sąsiadami. Trzeba było takiego łagodzenia. A jeżeli już się nie dało inaczej, no to przynajmniej sam chory otrzymywał takie wsparcie od tej osoby, która do niego przychodziła. I tutaj właśnie odkrywam, że jest zespół charakteru. On jak nikt potrafił to odczytać te dokumenty, które były na temat apostoł, które obowiązywały w kościele, a jednak nikt tak nie odczytał tych dokumentów jak on. I ona tłumaczyła właśnie spotkania z zespołami charytatywnymi, że nie może kwitnąć wśród parafian miłość tam, gdzie brak opieki nad chorymi. Mówiła też, że to nie jest przypadek, że Chrystus jako obraz miłości bliźniego w Ewangelii przedstawił właśnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Że jednak ta troska o potrzebującego jest takim sercem apostolu, sercem Ewangelii. I jak gdyby ona potrafiła nadać sens właśnie pracy tym zespołom charytatywnym. Potrafiła tak samo nadać sens zgromadzeniom zakonnym, które często przez władze RL-u zostały pozbawione wcześniejszych prac, które wykonywały. I jakoś tak bardzo rozumiały tą ideę właśnie troski o chorych w parafiach. Nawet jak już zostały przeznaczone do pracy konkretne siostry, to same te siostry nie zawsze były chętne. Siostra Serafina Paluszek, też bardzo dobra i długoletnia współpracownica Hanny, późniejsza, pisze, że na początku też dość niechętnie podjęła się tej pracy, pomimo że ona miała wykształcenie pielęgniarskie, że tak sobie myślała, że jak to po to się uczyłam na pielęgniarkę, żeby teraz po domach chodzić, przecież wolałabym być w jakimś zakładzie. No a te zakłady były tym siostrom właśnie przez władze PRL-u odbierane. Jedyne, co zostawiane były zakłady z bardzo głęboko upośledzonymi, to rzeczywiście te zakłady były pozostawione pod opieką sióstr zakonnych. Natomiast inne często były im zabierane, były eliminowane z pracy w szpitalach, zamykane były, trudność była z przyjęciem właśnie sióstr zakonnych do szkoły pielęgniarskiej. No i właśnie ta Serafina Paczek opisuje, jak to właśnie ten entuzjazm Hanny, ta żarliwość w wypełnianiu tych obowiązków, jak ją samą przemieniały i otwierały jej oczy i zmieniały to spojrzenie właśnie na to działanie apostolskie wobec chorego. Zresztą też siostra Serafina wspomina o tym, że bardzo dużo osób właśnie niewierzących było pod ich opieką. I z kolei Hanna bardzo uczulała, żeby nie nawracać na siłę i że to słynne pytanie, które prawie każdy niewierzący rzuca wobec wierzącego, dlaczego cierpienie, dlaczego Pan Bóg na to pozwolił, dlaczego zło, to lepiej jest powiedzieć właśnie, że to jest tajemnica. W ten sposób robi się taką przestrzeń, że opadają emocje z jednej i z drugiej strony i potem można na spokojnie wrócić do tematu, ewentualnie zaproponować spotkanie z kapłanem. I rzeczywiście tak się często działo i ci chorzy bardzo często umierali pojednani z Panem Bogiem. I tutaj jeszcze właśnie wracam do tego wątku, że były problemy z przyjęciem sióstr zakonnych do szkół pielęgniarskich. Otóż Hanna Chrzanowska właśnie chcąc pozyskać osoby do pracy, sama zorganizowała takie szkolenie 3-miesięczne i sama napisała program takiego kursu. gdzie mogły się szkolić siostry i wolontariusze. I taki kurs odbywał się na terenie kurii i był podpisywany przez biskupa, a potem biskupa i potem z tej makaki to kurs trwał od 64 roku aż do 1993 roku. I były gdzieś te wstyczne i około strony został przeszkolonych. Był czyjec skończę egzamin z graczem pozycyjnym z kardynała. I, tak, i taki, takie zaświadczenie siostrom zakonnym, gdy jechały na przykład misje, otwierało natychmiast do pracy w tamtejszych szpitalach za granicą. Również świeckie oby, też opisany taki przypadek, że mogła podjąć pracę najpierw jako asystentka pielęgniarki, a potem jako pielęgniarka właśnie na podstawie tego kursu. I tego zaświadczenia. Tak w ten sposób próbowała pozyskać osoby do pracy, ale nie tylko. Tutaj może kolejne zdjęcie, kolejna praca siostry, która umywa nogi choremu, dosłownie. Co tam jeszcze właśnie, jak wyglądała organizacja tej opieki parafialnej, co wchodziło w jej zakres. Oczywiście zapewnienie fachowej pielęgnacji nadzorowanej przez pielęgniarkę, przyuczenie domowników lub sąsiadów do takich prostych czynności przy chorym. Oczywiście zakupy, sprzątanie, oczywiście czytanie książek, to też bardzo dobierała osoby do czytania, lektorów, którzy by czytali te książki tym chorym. Były obchodzone imieniny i tu Anika Rumun przyszła z bukiecikiem i z drobnym podarunkiem do pacjentki. Były również bardzo wcześnie wprowadzone paczki wigilijne dla chorych z rodzinami. Były to paczki z ciastem i z jakąś gałązką i z życzeniami. Natomiast dla chorych samotnych zostały wprowadzone wigilie, które były gotowane, potrawy gotowane przez siostry prezentki i osoba, która do tego wydelegowana, przychodziła z tymi potrawami i razem z tą osobą chorą spożywała tą wigilię, towarzyszyła jej w tej wigilii. No, relacje tych chorych są po prostu niesamowite. Któryś z chorych pisze, że myślał, że już jest nikim na tym świecie, a tu wigilia. Albo ktoś inny pisze, że to anioł przyszedł do niego, pożywał z nim wigilię i potem śpiewał. Więc wiemy z doświadczenia, że bardzo często, nawet w tych czasach, często bardzo trudne dni z różnych powodów życiowych, winy, niewinnie. I teraz proszę sobie wyobrazić właśnie taką chorą osobę, do której przychodzi ktoś, i spożywa z nią Wigilię. To niesamowite. Oczywiście na początku były paczki wigilijne, a potem były paczki już na Wielkanoc. Ile ich się zwiększała, to tak jak wie, poczta pantoflowa działała i bardzo szybko się to rozchodziła, ta informacja w parafii, można taką pomoc uzyskać. Bardzo dbała o ludzi młodych, żeby się uczyli, o tych pracują, żeby mogli jeszcze wykonywać jakąś pracę, którzy byli w stanie jak pracę wykonywać, żeby jeszcze pracować. Natomiast o tych młodych jeszcze może opowiem. O dwóch takich zdarzeniach, kiedy taka słynna Elżbieta Łaba była młodą dziewczyną na wózku, no i z racji inwalidztwa miała przerwaną naukę w szkole i ona płakała do niej studentów, choć ta nie bardzo w to wierzyła i bardzo była tak bojowo nastawiona do całej tej sytuacji, nie bardzo jej się chciało w to wierzyć, różni ludzie jej różne rzeczy obiecywali, ale Hanna pyta, ale czy chciałabyś, ona, żeby ktoś do ciebie przychodził. Nie wierzę, chciałabym, ale nie wierzę w to, że komuś będzie się chciało taki kawał nie jechać, bo ona mieszkała, jeżeli ktoś zna Kraków, to mieszkała na Piaskach Wielkich, czyli jeszcze za Prokocimiem kawałek. Także takie same obrzeża Krakowa. Ale Hanna dalej uporczywie pyta, ale czy na pewno byś chciała? Tak, chciałabym, ale musieliby to być naprawdę ludzie bardzo młodzi, bo starzy działają mi na nerwy. Powiedziała to oczywiście do przecież starej już wtedy Chrzanowskiej. Ale Hanna przez wielką kulturę nie zwróciła na to uwagi i słowa danego dotrzymała, studenci się zjawili. Dzięki temu Elżbieta Łaba skończyła nie tylko szkołę podstawową, nie tylko zdała maturę, ale skończyła studia i w Instytucie Francuskim ukończyła naukę języka francuskiego. I to było podstawą jej zarobku potem w dorosłym życiu. Udzielała korepetycji z języka francuskiego. Druga taka sytuacja z kolei to taki młody chłopak, bodajże 17-letni, w wypadku stracił obydwie nogi. I też rozpanował samobójstwo i Hanna się dowiedziała. Na tych się zajęła, zorganizowała wózk, wynalazła odpowiednią i tak zwrócił uwagę, także zrobię to i już nie padł na mycie. Tu jest może jedno zdjęcie z tego piractwa domowego. Tej zakupy z Alinką, no bo to też trzeba było właśnie zrobić tym chorym. Tutaj z kolei jest kończenie kursu piarskiego dla sióstr. To w tych kursach, co mówiła. Także Hanna dbała właśnie o wykształcenie. I o opiekunki, o tak też taką opieką, że robię co jakiś czas dla nich pogadań, właśnie takie uzupełniające wiedzę, poszerzające wiedzę. Saję przygotowywała tematykę, sam głosiła, zapraszała różnych klientów. Także bardzo, bardzo to było na wysokim poziomie. Może tutaj jeszcze też pokażę, bo w tej chwili ukazało się drugie wydanie rachunku sumienia, który Hanna Chrzanowska opracowała. To jeszcze o tym wspomnę, ale to też było właśnie pod kątem formowania formowania opiekunek, formowania pielęgniarek. Napisała jeszcze zasady etyczne, chyba tak to brzmiało, dla pielęgniarek, właśnie z pielęgniarstwa parafialnego. Ale wspomniałam też, że Hanna Chrzanowska uważa, że trzeba objąć opieką pacjenta, objąć opieką całościową, nie tylko ciała, ale i ducha. Więc starała się wprowadzić w otoczenie chociażby te osoby czytające, prawda, czy jakiś kontakt z dziećmi, z młodzieżą. Młodzież i studenci to dla młodych, a dla starszych chorych był niezwykle ważny kontakt z dziećmi, który oni mieli bardzo często ograniczony z racji swojego schorzenia. Natomiast jeżeli chodzi i o lekturę, dbała niekoniecznie religijną, jak sama podkreślała, że to musi być, oni mają swoje pasje, swoje zainteresowania i my mamy im w tym pomóc, żeby mogli to realizować. Księdza u tych chorych, którzy nieco związani jakoś z kościoła, a chciała ich też otoczyć opieką, ale czy w ogóle zgłaszanie się do księdza, żeby przyszedł chorego z posługą kapłańską. Też to nie wiem, jak ona zrobiła, ale msza święta mogła być odprawiana tylko w kościele. Zgodę na mszę świętą do czasu Soboru Wańskiego II mógł mszę świętą w domu chorego mógł wydać tylko taką zgodę biskup. Hanna jakoś to osiągnęła, że od roku 60 w diecezji krakowskiej zgodę na taką mszę mógł wydawać proboszcz. I pierwsza msza święta odbyła się w 1960 roku na terenie parafii świętego Mikołaja. Na razie nie mamy więcej danych, ale może kiedyś z proboszczem usiądziemy w archiwach i jakoś znajdziemy więcej szczegółów na ten temat. W każdym razie od tego czasu tak się już działo, że była odprawiana msza święta w domu chorego. To było jeszcze jednak za mało dla Hanny, bo ona chciała zorganizować jeszcze, chciała tych chorych wyciągnąć z domu i postanowiła zorganizować rekolekcje dla tych chorych. Rekolekcje szczególne, bo mówiła, że oczywiście msza święta, oczywiście modlitwa, nauka rekolekcyjna jak najbardziej, ale to nie może być czas przeznaczony tylko i wyłącznie na modlitwę i milczenie, dlatego że tego milczenia ci chorzy mają w domach bardzo dużo, przebywając stale w tych samych ścianach i aż nadmiar, w związku z czym trzeba im zapewnić jakąś rozrywkę. No więc tak właśnie pod takim kątem organizowała te rekolekcje. Znalazł budynek, oczywiście nieprzystosowany u księży salwatorianów. I tutaj pokażę zdjęcie, jak wyglądał transport tych chorych. Proszę. I znalazła właśnie studentów, którzy pomagali, kolegów.